Raport literacki.
Cześć, witamy Was w kolejnej odsłonie Raportu Literackiego.
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Ruźniak. I zaczniemy może od...
Od świeżynki.
Czyli od czego?
No, wykład noblowski.
Ach, no właśnie.
Historyczne wydarzenie.
Oczywiście, wydarzenie, które było ostatnio chyba, no, jedno z ważniejszych wydarzeń literackich, czyli odebranie Nagrody Nobla, no i towarzyszący temu wykład Olgi Tokarczuk. Słuchałyście, jakie macie wrażenia, opinie, przemyślenia?
No, mi się łezka wokół kręci. Ja nie miałam tej przyjemności, żeby oglądać na żywo i słuchać na żywo Olgi Tokarczuk, ale z przyjemnością...
No bo na żywo chyba żadna telewizja tego nie transmitowała, ale...
Nie, jesteś o tym przekonany?
Tak mi się mocno coś wydaje, chyba że w internecie było.
No właśnie, myślę, że w jakimś tutaj przekazie można było to zobaczyć, usłyszeć na żywo. No ja niestety nie miałam tej możliwości, ale bardzo chętnie zajrzałam później do tekstu, który można było odnaleźć już wszędzie. I bardzo się cieszę, że takie wydarzenie, tak wielkie wydarzenie było numerem jeden w mediach w całej Polsce. I tak naprawdę, gdzie by się nie weszło, czy nie wiem, czy na Facebook, czy na Instagram, na jakąkolwiek inną stronę internetową, newsem numer jeden była ta przemowa. I ja ogólnie samą Olgę Tokarczuk bardzo cenię. Nie czytałam wszystkich książek, ale czytałam pokaźną ich część. Cenię ją nie tylko jako pisarkę, ale również jako człowieka. Bardzo podoba mi się jej podejście do tematów związanych z ekologią na przykład. Też tematy związane, nie wiem, czy znaliście Olgę Tokarczuk od tej strony, ale związane z prawami kobiet, jak bardzo głośno o nich mówi. I też w swoim przekazie już
No to też wybrzmiało na gali, jak od tej uroczystej gali na tym przyjęciu, że też podziękowała praktycznie wszystkim kobietom, poprzednim noblistkom, które też odebrały tę nagrodę.
Dokładnie. Nawet czytałam, że suknia, w której Olga Tokarczuk występowała, odbierała Nobla, była inspirowana suknią, którą założyła pierwsza kobieta odbierająca Nagrodę Nobla. Więc tutaj tych nawiązań było sporo. Sama mowa no jest naszpikowana złotymi myślami. To nawet jak wyciąga się niektóre media tak robią, że wyciągają te jakieś takie bardziej treściwe zdania, ale to i tak jest mało. Naprawdę to nie jest obszerna lektura, ale to jest lektura, którą warto nawet poświęcić jedną lekcję w szkole, żeby młodzieży ją przytoczyć.
No chociażby we fragmentach.
No właśnie.
Warto by
się,
było
że...
w całości, ale młodzieży szkolnej nawet we fragmentach, żeby...
Ja wierzę w młodzież szkolną,
ja
i tę szkolną, i tę starszą, i mam nadzieję, że przeczytają i wyciągną coś dla siebie. Nie wiem, jak to było u was. Które zdania wam najbardziej utkwiły w głowie? Co to było?
Mi zdecydowanie o tym narracji pierwszoosobowej, o tej dominującej, o tym takiej właśnie dominującej narracji, że jestem ja.
Ja przeżyłem, zobaczyłem.
Tak, i nawet... oczywiście, no, wykład noblowski Olgi Tokarczuk spotkał się z lekką krytyką niektórych osób.
Lekką.
Tak, no chociażby...
To lekko powiedziane.
No chociażby minister Gliński, który gdzieś tam powiedział, że... Ale nie było nic o wspólnocie, nie było nic...
Ale minister nie przeczytał żadnej książki Olgi Tokarczuk.
Do tej pory. Ale mi się wydaje, że to też gdzieś pokazuje, nawiązuje do... Można by odpowiedzieć właśnie wykładem Olgi Tokarczuk, że skoro jest ten narrator pierwszoosobowy, ja, to narrator pierwszoosobowy to też jest my, tylko w liczbie mnogiej.
No tak,
to jest nasza wspólnota, nasz interes, nasz jakiś biznes, który chcemy walczyć, czy który chcemy promować, czy tak dalej. A ona mu postuluje postać tego narratora czwartoosobowego, czyli tego, który widzi wszystko, jest nieco ponad wszystkie wspólnoty, które są. Więc nawet pojęcie tej mniejszej wspólnoty jest w tej definicji jeszcze za ciasne, bo to nie... Okej, wychodzimy ponad ja, przechodzimy do my, ale to i tak jest w dalszym ciągu narracja pierwszoosobowa. Tyle, że w liczbie mnogiej. Ale w dalszym ciągu to jest trochę mało. Nie wiem, jak wy to widzicie.
No i to ja jest cały czas takim samolubnym podejściem, bo mi się wydaje, że tutaj przez te słowa Olga Tokarczuk chciała przekazać, że brakuje nam szerszej perspektywy.
Tak.
Że jesteśmy tak skupieni na tej naszej opowieści, że my tak dużo przeżyliśmy i tak bardzo chcemy to opowiedzieć, że no właśnie brakuje nam tego szerszego spojrzenia na pewne rzeczy. I no co to później tak wnioskuję, że może prowadzić do zamknięcia, do alienacji, jak to określiła też Tokarczuk.
No bo jest zalew narracji pierwszoosobowej. Na Facebooku piszemy o czym? O sobie. Na Instagramie wrzucamy zdjęcia czego? No siebie. Piszemy tylko i mówimy tylko o sobie, nie próbując praktycznie, trochę uogólniam teraz, ale nie próbując wyjść gdzieś ponad to, nie analizując najróżniejszych jednostkowych sytuacji. Od tego są pisarze, tak naprawdę od tego powinni być pisarze, że no oni powinni wyciągać te wnioski bardziej ogólne. Ponadto.
Ale wydawać by się mogło, że Olga Tokarczuk pisząc też o tej narracji pierwszoosobowej, mówi, że to jest taka najbardziej szczera narracja, że nie piszemy...
Taka pierwotna.
Nie piszemy nie za wszystkich. Możemy mówić o swoich uczuciach, możemy mówić o tym, jak my odbieramy świat. Tylko no, ten brak próby zawładnięcia większego obszaru niż my, niż ja, niż moje przeżycia, prowadzi do tego zamknięcia. Ale oprócz tego ja i też bardzo mi się podobało to ten zalew informacji, o którym tak naprawdę chyba na samym początku przemówienia, na samym początku mowy powiedziała Tokarczuk, że dociera do nas tak duża liczba informacji, że nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć, a jak przetwarzamy, to też docierają do nas komunikaty zarówno te negatywne, pozytywne, zarówno te prawdziwe, jak i różne półprawdy. To było też ciekawe. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie.
No to ale... jest cały mechanizm, że tak powiem, działania internetu, najogólniej mówiąc. To jest...
No to nie jest tylko internet.
Tak, ale to jest też to, co ona mówiła o serialu filmowym, o tych książce w odcinkach, o całej masie rzeczy, które pewnie moglibyśmy analizować długo, długo, długo i jeszcze dłużej.
I na koniec tylko dodam...
No ale nie ma na to czasu, przynajmniej my nie mamy na tyle czasu, żeby... No ale dodaj, no...
Czułość jest najdelikatniejszą odmianą miłości, Kuba, weź to sobie do serca.
Ja to mam zawsze w sercu, aczkolwiek w głowie mam też to, że...
Czas na przerwę muzyczną.
Że dokładnie, czas na przerwę muzyczną i nie będziemy się tyle teraz rozgadywać.
I know you have the dove, I'm not sleep side, words you do not read with me. I hear a song from inside the maze, the very one you made. You shook at the ivory mantle. As a poet, I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding, and in that braid you stay. I want to celebrate. I can appear out of nowhere. Look at all the peaches. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. A date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone.
Mieliśmy Nagrodę Nobla, a teraz będzie beton. Latawiec z betonu dokładnie.
Ja bym to określiła, że możemy zacząć od dużych gabarytów. A dokładnie od 860 metrów.
No to sporawo. Spory ten latawiec.
Tak, to jest rekordowa długość i to jest długość... która tutaj jest głównym bohaterem książki Latawiec z betonu. To jest książka, która mogłaby być prezentem. Prezentem
ale
na,
nie musi.
Na różną okazję.
Kuba jak zwykle podchodzi sceptycznie do wszystkiego.
Nie.
Latawiec z betonu, Monika Milewska. Ta książka opowiada o tym, co dzieje się w słynnym gdańskim falowcu. To jest opowieść oczywiście fikcyjna, ale główny bohater, oprócz falowca mamy jeszcze bohatera takiego z krwi i kości, bo jest nim inżynier, który falowiec zaprojektował. Staliście kiedyś przed falowcem, tak oko w oko?
Tak, zdarzyło się.
I jakie były wasze wrażenia, jakie odczucia?
Że się nie kończy.
To raz, dwa, ze względu na mój... mały wzrost, to rzeczywiście no, jak mróweczka.
Ja jestem trochę wyższa od ciebie, ale też miałam takie wrażenie, że z jednej strony, wow, jakie to duże, jakie to monstrualne wręcz, a z drugiej strony, jakie to jest brzydkie.
To też prawda.
I słyszałam też wiele legend na temat tego miejsca. Nigdy nie byłam w środku. Nigdy nie widziałam windy, która podobno zatrzymuje się co drugie piętro. Nie widziałam tych klaustrofobicznych mieszkań, które są w środku. I nie widziałam też krowy na balkonie. A to wszystko można znaleźć w tej książce. Głównym bohaterem jest inżynier, który przechodząc od jednej klatki do drugiej, okazuje się, że nie tylko zmienia miejsce, ale zmienia też czas. I przy okazji przechodzenia od jednego miejsca do drugiego, przechodzimy razem z nim przez różne ważne wydarzenia historyczne, które są wplątane w tę książkę. Między innymi możemy zaobserwować moment ekscytacji z powodu wyboru papieża Polaka tutaj, Polaka na stolicę Piotrową. Między innymi możemy dostrzec czasy, w których posiadanie kolorowego telewizora było wyznacznikiem luksusu. Możemy posłuchać, a raczej poczytać o słynnych kolejkach, do których stało się po najprostsze produkty pierwszej potrzeby. Więc z jednej strony...
Książka historyczna.
Z elementami historycznymi. To też bym tak tego nie określiła, ale z jednej strony taki koszmar architektury, bo tak niektórzy go nazywają, falowiec słynny, ale tutaj stał się bohaterem bardzo ciekawej książki, według mnie. Książki, która jest lekką lekturą, ale która naprawdę fajnie ujmuje te wydarzenia historyczne w tym czasie. Bardzo mi się podoba ten motyw wędrówki od klatki do klatki poprzez kolejne...
Ale wyjaśnij właśnie, poznajemy, na czym polega ta wędrówka, żeby wszyscy wiedzieli, co się wiąże z przechodzeniem od klatki do klatki.
Bohater przechodzi w inną przestrzeń, inną czasoprzestrzeń, w inny czas. Z jednej strony jest, w jednej klatce spotyka, tutaj może nawet nie jesteśmy w stanie określić czasu, ale w jednej klatce spotyka ludzi, którzy przed chwilą przeprowadzili się do swojego wiejskiego domu razem z tą słynną krową, kury i tak dalej, a całą trzodę przeniesiono do bloku, a w kolejnej klatce odwiedza panią, której stary Rubin telewizor przycina się, bo są jakieś problemy, stary sprzęt i tak dalej, i ona nie chce przegapić tego momentu, kiedy nasz papież Polak wejdzie na mównicę i wtedy będzie ten moment ważny, historyczny. Przechodzimy od kolejnego historycznego wydarzenia do następnego. I tutaj inżynier na początku myśli, że ma jakąś schizofrenię, że zwariował, że zbyt długo czekał z upragnionym urlopem i tak dalej. Więc no tutaj z każdą kolejną klatką poznajemy kolejnego bohatera i jego historię.
I kolejne lata.
I kolejną historię Polski.
Tak, tyle, że ja się przyznam, ja czytałem kiedyś tę książkę i nie, mnie ona aż tak nie zachwyciła jak ciebie. Powiedziałbym nawet, że...
Powiedz to wprost, że ci się nie podobała.
Delikatnie to ujmując, tak.
Kuba, masz do tego prawo. Są, no, fajnie, że można porozmawiać z osobami, które zachwycają się tą książką i osobami, którym coś tam nie pasuje w tej książce. I bardzo dobrze, bo...
Po kolei, ja mam szereg zarzutów do tej książki. Przede wszystkim mówiłaś, że bohater jest z krwi i kości, a dla mnie on jest jak wycięty z kartonu. On jest nośnikiem po prostu jakichś cech, które mają być, żeby był główny bohater, bo on musi coś odwiedzić, zobaczyć jakieś tam lata i przenosić się w czasie i potem wracać do swojego roku wyjściowego. On, jak dla mnie, nie niesie ze sobą żadnych emocji. Nic w nim nie ma. On jest po prostu wydmuszką.
A mi się bardzo podoba to, że nie jest opatrzony cechami bardzo charakterystycznymi. To podkreśla
on
tylko...
On nie jest obdarzonymi żadnymi cechami.
To podkreśla tylko to, jak bardzo jest zagubiony. Nie wiem, czy pamiętasz, że tam był też fakt, że opuściła go żona i dwie córki. I to, jak on bardzo poświęcony był pracy nad tym falowcem. I to, że nagle wchodzi do jednej klatki i się okazuje, że tutaj kury są na grzędzie, wchodzi do drugiej i jest w jakimś innym roku, to tylko jak można by było, nie wiem, zbudować tutaj taką postać bardzo charakterystyczną, jakąś żywiołową, skoro on chodzi tam jak duch, bo nie rozumie, co się dzieje.
Być może.
I według mnie to jest bardzo, bardzo pomocny zabieg.
Może tak. Aczkolwiek jeśli główny bohater ma być jakimś takim naszym przewodnikiem, to ja też chciałbym wiedzieć coś, jakby znać jego emocje. On mi się wydaje taki zupełnie bezemocjonalny.
Kuba, mi się wydaje, że głównym bohaterem jest jednak falowiec. I ten narrator ma nas tylko prowadzić. To jest tylko przewodnik. To nie jest taki bohater, na którym mamy się skupiać. Mamy się skupiać na falowcu. Tak, ja odebrałam tę książkę i tak przez nią przeszłam.
No dobrze, ale nawet sam falowiec nie jest aż taki bardzo, powiedzmy, nie jest jakiś emocjonujący. Okej, sam koncept, że każda następna klatka przenosi naszego bohatera do odpowiedniego tam roku w przyszłości, po kolei. To jest bardzo fajny koncept. Ale opisane jest to, według mnie, dosyć topornie. W sensie język, który tam jest użyty i opisy są takie se, bym powiedział, bardzo najogólniej. I nie porywają. I jest takie to czegoś mi tam brakuje. I jeszcze coś, co mnie uderza tak trochę z innej strony. To jest to, że bohater w jednym rozdziale idzie, dajmy na to, do klatki B, gdzie jest jakiś tam rok w przyszłości, już nie pamiętam który. Po czym na końcu rozdziału wraca do swojej wyjściowej klatki A. W następnym rozdziale idzie do klatki C. Po czym pod koniec rozdziału wraca znowu do klatki A. Potem idzie do klatki D. I czemu on nie może przejść od razu do ostatniej klatki, żeby się dowiedzieć, co było w przyszłości dalej? Czemu nie idąc po kolei, nic mu się nie przytrafia, żadna historia gdzieś poprzednio się nie przytrafia? To jest jakiś taki koncept trochę kulejący,
znaczy,
według mnie.
Ja nie czytałam tej książki, ale wydaje mi się, że takie cofanie się do tego punktu wyjścia to jest taki trochę reset.
Powrót do rzeczywistości,
tak,
okej.
Tak, ale jak on robi ten reset, to i tak idąc na przykład do klatki E, i tak przechodzi przez klatkę B, C i D, a my o tym jako czytelnicy znowu nic nie wiemy. No a przechodzi przez te klatki, znowuż tam się coś dzieje, z jakiejś pewnie coś.
No to trochę wyobraźni w takim razie, dodajmy sobie,
no
co
dobrze.
Mogłoby się tam dziać.
Ale autorka nam tego nie opisuje.
Nie.
I właśnie jest pytanie, czy tam się już nic nie dzieje, czy dzieje się znowuż to samo. O co chodzi? To jest... Coś
a
mi
może...
tam kuleje po prostu.
Kuba, może drzwi są zamknięte. Może dopiero
jakby
wehikuł
były...
czasu
nie,
się otwiera, gdy otwierają się drzwi.
No dobra, ale jakby były drzwi zamknięte... No to jeśli on przechodzi... Nie, no dobra, on musi przejść przez kolejne klatki po kolei, tak? Ale czemu nie może przejść... No dobra, ja się czepiam może, ale czemu nie może przejść...
Czepiasz się, Kuba, i to bardzo, naprawdę.
Mimo wszystko, coś mi tam kuleje w tym koncepcie.
Rozumiem,
w koncepcie.
On
jest, pomysł jest dobry, pomysł jest fajny, bardzo mi się podoba, ale gdzieś realizacja tego...
Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to czasami rzeczywiście opisy wydarzeń ważnych z historii Polski są momentami nużące.
Momentami?
Nic poza tym. Poza tym książka jest godna polecenia, zachęcam was.
Godna polecenia...
Może nawet warto do niej zajrzeć, żeby stanąć po którejś ze stron. Albo stronie Jakuba, albo mojej stronie.
Ja nie polecam zaglądania do tej książki.
Otwierajcie. Latawiec z betonu, Monika Milewska.
Właśnie, on jest taki... Ta książka jest jak latawiec z betonu. Taka niby lekka, ale tak naprawdę czyta się topornie.
Wspaniała metafora. I myślę, że bardzo, bardzo pasuje do...
Nie wiem,
falowca.
Aniu, weź nam trochę wciśnij się ze swoim tematem. Bo...
Ja się czuję po prostu tak stłamszona przez te wasze spory tutaj, że naprawdę nie wiem od czego zacząć, mówiąc o mojej książce. Może uczepię się tego, że też mówię o historii, a jej tytuł brzmi tak, Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. I której autorem jest Tom Phillips, komik amerykański, który właśnie przedstawia nam historię świata właśnie na podstawie błędów, które ludzkość popełniła. I zaczyna od takiego stworzenia, jakim była Lucy. Nie wiem, czy znacie historię Lucy, czyli australopiteka znalezionego w wykopaliskach.
A, to ja już coś kojarzę.
O, nie. Tak, Kuba, kojarzysz? A co kojarzysz?
Kojarzę sam fakt, że odkryto szkielet Lucy i potem chyba z tego, co kojarzę, jakaś była historia, dlaczego ona się tak dobrze zachowała, no bo zginęła w jakimś tam...
Tak, w każdym razie... dlaczego się dobrze zachowała i ogólnie...
Chyba wpadła do wody, coś takiego było, nie wiem.
Nie, ona po prostu spadła z drzewa i połamała sobie kości.
Właśnie, to możliwe.
Chociaż wielu obrońców Lucy starało się przekonać wszystkich, że ona jednak nie spadła z tego drzewa, tylko pod wpływem czasu te kości uległy degradacji. No ale jednak ostatecznie okazało się, że nasza Lucy, nasz przodek, jednak no, nie wykazała się sprytem i spadła z drzewa. I zaczynając od tej historii nieszczęśliwego wypadku, nasz autor przechodzi przez pewne wydarzenia, czy to wydarzenia związane z ekologią, związane z jakimiś niefortunnymi decyzjami, jakimiś wpadkami dyplomatycznymi. No, cały czas pokazuje nam, jakie te błędy miały wpływ na naszą historię. Moją ulubioną właśnie anegdotką, że tak powiem, z tej książki jest to, jak upadło Imperium Choryzmijskie. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką nazwę, Imperium Choryzmijskie.
Ja znowu wykazuję się tutaj niewiedzą, ale nie. Opowiedz więcej.
Tutaj autor wskazuje nam, że to w sumie nic dziwnego, że o tym imperium nie słyszeliśmy, chociaż było ono jednym z najpotężniejszych imperiów właśnie za czasów Chingis Hana. I Chingis Han odgrywa w tej anegdotce dość dużą rolę, bo mianowicie... Władca tego Imperium Choryzmijskiego dostał wiadomość od Chingis Hana, w której, już tu zacytuję, Chingis Han pisał, że jestem władcą ziem wschodzącego słońca, ty zaś władasz ziemiami zachodzącego słońca. Zawrzyjmy traktat o przyjaźni i pokoju. No brzmi to w sumie zachęcająco, nic niewinnego. No, Chingis Han proponuje sojusz.
Nawet trochę poetycko.
Dokładnie. Proponuje sojusz. Ale niestety szach Muhammad II, czyli władca naszego imperium, zinterpretował to tak, że Chingis Han ma takie mniemanie, że jest wschodzącą gwiazdą, że będzie władał wielkim imperium, połączy jedne ziemie z drugimi, a to imperium... właśnie Muhammada upadnie i zostanie zachodzącą gwiazdą.
Czyli opacznie zrozumiał.
Opacznie zrozumiał. I potem jeszcze dostawał szereg innych wiadomości zachęcających właśnie do sojuszu z Chingis Hanem, ale no niestety, no cały czas interpretował te wiadomości jako jakieś zagrożenie, jako jakąś groźbę. No i to niestety doprowadziło do upadku naprawdę potężnego cesarstwa. No naprawdę, jak przez nadinterpretację można doprowadzić do upadku swojej cywilizacji.
Jedno źle zrozumiane zdanie.
I tą puentą doprowadziliśmy do
końca
upadku naszej audycji, która...
No Kuba, momencie... no nie dramatyzuj aż tak.
Ania, masz coś pod ręką, żeby rzucić tutaj?
Do końca...
Może...
Tak, proszę bardzo.
Do końca naszej audycji, gdyż czas nas nagli i musimy... kończyć, gdy się już dobija 19, to chodzi i niestety czas nieubłaganie nas kończy, ale wrócimy...
No nasza audycja już teraz zachodzi.
Zachodzi jak zachodzące słońce. Dokładnie. Ale wrócimy za tydzień z nowymi opowieściami o książkach. Żegnamy się z wami...
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb
i Jakub Ruźniak. Do usłyszenia.
Raport literacki.